jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A dzisiaj rozmawiamy z kim?
Dzisiaj rozmawiamy, jesteśmy po raz drugi w kancelarii Filip Jakbawicz. Panowie, dzień dobry. Jesteśmy z tymi samymi gośćmi, którzy pojawili się w 8 odcinku naszego podcastu, więc jest to pierwszy raz, kiedy goście
się dublują.
Się dublują i co więcej, nie musimy ich zbytnio namawiać do tego, żeby pojawili się w podcaście. Panowie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, żeby było, że jest nas dwóch.
Tak. Nim was przedstawię, to chciałem trochę powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo dzisiejszy temat dla wielu osób może być trochę niewygodny, może być trochę stresujący, ponieważ rozmawiamy o porażkach, rozmawiamy o tak zwanych fuck-upach, czyli o błędach w rozwoju biznesu i w prowadzeniu biznesu. I nie wiem, czy wiecie, ale Michael Jordan w swojej karierze nie trafił do kosza ponad 9 tysięcy razy, co wcale nie przeszkodziło mu zostać jednym z najlepszych koszykarzy tego świata, najbardziej podziwianym, najbardziej znanym, rozpoznawalnym koszykarzem tego świata. I to jest przyczyna do tego, abyśmy właśnie porozmawiali o porażkach i problemach, przy czym chciałem, żebyśmy wyszli z założenia, że błędy są ok, o ile z tych błędów jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś nauki. Jeżeli te nauki wyciągamy z błędów innych, a nie swoich własnych, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Więc dzisiaj witamy w podcaście Michała Babicza, partnera zarządzającego w kancelarii Filip Jakbawicz i Mateusza Brodnickiego, partnera w kancelarii Filip Jakbawicz. Panowie, dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry, bardzo nam miło. Po raz drugi będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że to, co powiemy, się komuś przyda.
Tak, bo myśmy w ogóle ostatnio się właśnie tak umówili. Tak nam się podobała poprzednia rozmowa, że powiedzieliśmy, za rok wracamy. To chyba już rok minął, nie?
Może być, chociaż ja powiem szczerze, że ja akurat nie jestem osobą, która takie statystyki albo czasookresy ma w głowie, więc jeżeli tak mówisz, to wiesz, że tak jest, że minął już rok, chociaż mam wrażenie, że widzieliśmy się miesiąc temu, ale
trochę
czasu minęło.
Zdecydowanie to było o wiele wcześniej. No panowie, no pierwsze pytanie wobec tego. Jeżeli spóźniacie się na spotkanie z klientem, to jak komunikujecie fakt spóźnienia się?
Znaczy, przede wszystkim moim zdaniem trzeba zacząć od tego, żeby szczerze przeprosić za spóźnienie, bo to, że ktoś oczekuje i traci swój czas, mówiąc krótko, no to wymaga przeprosin. Tak? Abstrahując od tego, że może być wytłumaczenie, które ciebie usprawiedliwia, to po prostu trzeba przeprosić. Fajnie oczywiście, jeżeli sami zakomunikujemy wcześniej, że się spóźnimy, to jest jedna rzecz, no bo wtedy jest ten element szacunku, że to ta osoba, która się spóźnia, rzeczywiście komunikuje, że spóźnię się, przepraszam. Inna sprawa, że może być tak, że osoby, które współpracują i wspierają, no zrobią to przewidując, że możemy się spóźnić. W naszym zawodzie to się zdarza, dlatego że nie zawsze jesteśmy panami swojego czasu. No i to jest kwestia, ja mówię przez pryzmat prawnika procesowego, czasami się po prostu nie da przewidzieć, że rozprawa, przesłuchanie w prokuraturze, że jakaś czynność będzie dłużej trwała, a nie da się po prostu wyjść w trakcie i powiedzieć, przepraszam mam spotkanie w kancelarii na godzinę 12, także wychodzę. To jest jedna rzecz, więc pewne rzeczy są zobiektywizowane. Oczywiście można się nauczyć lepiej zarządzać swoim kalendarzem i przewidywać to, że może to potrwać dłużej. Druga rzecz, jeżeli sobie powiemy o jakiejś hierarchii wartości, no to jest kwestia pewnych priorytetów, bo jeżeli masz spotkanie sprzedażowe i ono idzie dobrze i klient ma jeszcze dodatkowe pytania i ochotę, żeby z tobą rozmawiać, no to trudno byłoby też powiedzieć przy końcu, gdzie już dogrywamy, bardzo przepraszam, ale zaplanowaliśmy sobie 50 minut i ja po prostu muszę wyjść.
Tak. Bo to pytanie o to, o spóźnienie oczywiście nie jest bez przyczyny, bo chyba 2 tygodnie temu się umawialiśmy, że my się pojawimy tutaj w 2 tygodnie temu w kancelarii.
I nie dojechaliśmy,
nie dojechaliśmy w ogóle. Oczywiście były jakieś wytłumaczenia z naszej strony.
No ale się nie spóźniliście.
No więc właśnie w sumie. To jest trochę taka zasada. Ja już nie pamiętam, kto to powiedział, że a to chyba kiedyś w wywiadzie z Mają Włoszczowską to było, że ona opowiadała o tym, że jak oni ćwiczą jeżdżąc na rowerach i później właśnie mają jakieś zawody, to że czasami jest lepiej zejść z trasy i nie dojechać, bo się wtedy pojawia, że po prostu nie dojechał zawodnik, niż dojechać, ale z beznadziejnym czasem, bo to wtedy deprymuje resztę ludzi z ekipy i w ogóle i samego sportowca też i później ten sportowiec musi sobie ze swoją głową walczyć, żeby tej deprymującego wyniku jakoś dalej nie przekładać na swój performance. No to w sumie to może jest takie tak właśnie nieźle. Chyba lepiej nie dojechać niż się spóźnić, jak to jest.
No ale my dzisiaj dojechaliśmy.
Tak, ale bo to co mówisz, no to jest kwestia rzeczywiście postrzegania, nazwijmy to porażki, bo ona może być elementem strategii procesowej. To taka w ogóle ciekawostka.
No właśnie.
To jest kwestia, wiesz, wniesienia powództwa tylko po to, żeby potem cofnąć, żeby druga strona pokazała ci argumentację. Na przykład, nie? No, albo okay, żeby przegrać w jakiejś części. No, to od
albo
razu...
żeby rozszerzyć w przyszłości.
No tak, ale wtedy nie możesz go tak konstruować, okay, jeśli chodzi o uzasadnienie i wszystko, co pokazujesz. Mówię o tym, że możesz je wnieść i sobie zaplanować tę porażkę, zrobić taki kontrolowany poślizg, nie? To się zdarza, spotkałem się z tym, powiem szczerze, nie?
Jeśli chodzi o to spóźnianie się, no to już nie pamiętam, ile jest tych punktów, które prowadzą do sukcesu, a nic nas nie kosztują. Ale punktualność jest jednym z nich.
Okay, tak.
I najtrudniej z tym walczyć, a z drugiej strony może najprościej, no bo to od nas często zależy. I to jest niekomfortowe z bardzo wielu przyczyn. Ja to osobiście traktuję w kategoriach porażki. Po pierwsze zarządzania własnym czasem, a po drugie braku szacunku dla klienta czy dla kogoś, z kim miałem się spotkać. A jest to tak fundamentalne, a tak tanie, no bo wystarczy się prawidłowo ogarnąć swój kalendarz. Ale bywa tak, że rzeczywiście nie tylko procesowo spotkania się przedłużają. Ja mam za sobą kilka takich narad, że tak powiem, które się zaczynały o 9, miały skończyć od 10, a trwały do 12 w nocy przez cały dzień. I trudno, i czasem w naszym zawodzie nie da się tego uniknąć i wyjść z czegoś takiego. Po prostu trzeba siedzieć. I to nie jest potem tylko, że profesjonalnie się spóźniłem, tylko spóźniłem się do domu na kolację na przykład. I trzeba żonie wytłumaczyć, dlaczego. Nie, a nie tylko.
To też jest poważny skill, nie?
Tylko tak. To jest kwestia moim zdaniem innej cechy, nad którą trzeba pracować będąc prawnikiem. To jest kwestia priorytetyzacji zadań, tego co masz do zrobienia. No i jeżeli jesteś na takim spotkaniu i mówisz sobie, okej, jeżeli ja teraz wyjdę, to my tego nie dokończymy, będziemy się umawiać drugi raz, to będzie ileś ryzyk, bo ktoś nie przyjedzie, będzie jakaś przerwa, zmienią podejście do tego tematu, no to jeżeli sobie powiesz, to w takim razie priorytetem będzie w przyszłości jednak oszczędzenie tego czasu, teraz może się spóźnię, no to może się okazać, że finalnie, sumarycznie płynie z tego jakiś zysk. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, oprócz tego, żeby wiedzieć, co jest w danym momencie priorytetem, to jedna z cech, która moim zdaniem, czy z umiejętności, która jest bardzo ważna w świecie prawników, to jest domykanie tematów do końca. Czyli po prostu masz temat skończony i nie musisz do niego wracać. Nie masz go na liście to do, nie masz, klient mówi, okej, oni przyszli, weszli, siedzieli tak długo i skończyli. Tak, i on też go nie ma w głowie. Nie? Ma biznesowo pchnięty temat do przodu. Więc jak się nałoży te różne perspektywy, no to z jednej strony można powiedzieć, no porażka, nie zawsze jestem punktualny, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, jestem bardzo skuteczny.
I odniosłem sukces, dlatego że się gdzieś indziej spóźniłem, to coś innego zamknąłem.
No to jest w ogóle takie podejście do porażek, nie?
Słuchajcie, ja sobie znalazłem takie pojęcie dotyczące eksperta, tłumaczenie, kim jest ekspert. I nie wiem, czy się z tą definicją eksperta zgadzacie. To tłumaczenie, czy ta definicja brzmi mniej więcej tak, że ekspertem jest ten, kto w danej specjalizacji czy w danej dziedzinie popełnił wszystkie możliwe błędy, jakie są do popełnienia, na tych błędach się już nauczył i od teraz już więcej tych błędów nie może popełnić, tych porażek już nie może być, po prostu zrobił wszystkie możliwe.
Okej, to ja się z tym zgadzam. Dołożyłbym do tego drugi filar, dlatego że myśląc o ekspercie, myślę o tym, że to jest osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie. Czyli rzeczywiście oprócz tego, że popełniła wszystkie błędy i na nich się wiele nauczyła, to jest ten powiedzmy filar, tak, ta część składowa doświadczenia, to jeszcze musi posiadać wiedzę, to znaczy No, no właściwie wszyscy wiedzą, co to znaczy. Znaczy, że on musi być oczytany, wiedzieć, tak, znać orzecznictwo, no, no wszystkie te rzeczy po prostu mieć gdzieś tam w głowie, bo...
Tylko ta definicja mówi o tym, że ten ktoś sam popełnił te błędy. Czy tak. Jest w ogóle możliwość, czy jak z waszej praktyki, jak wygląda nauka na błędach innych, mam na myśli innych kancelarii, innych firm, czy innych osób, tak żeby to zorientować się, że ktoś popełnił ten błąd i wobec tego my już nie musimy iść tą ścieżką. I czy to w ogóle jest, możliwe?
Myślę, że tak. My jesteśmy bardzo otwarci i często do nas się zwracają prawnicy, żeby zapytać, jak mamy różne rzeczy zorganizowane albo jak mamy to ułożone z kancelarii, a czasami nawet i większych niż nasza, a czasami mniejszych, po prostu jest to jakaś wymiana doświadczeń. No bo mówią, słuchaj, mi się zdarzyła taka sytuacja, jak to jest u was? No i wtedy my sobie myślimy, czy u nas by się mogła zdarzyć, czy może nasz system akurat, nie dlatego, że już to przerabialiśmy, ale że mamy trochę szczęścia, na przykład w tym zakresie jest szczelny. No, no tak, no bo, no bo takie jest do tego podejście. Więc myślę, że można wyciągać wnioski z czyichś błędów albo doświadczeń, jeżeli się otwarcie o nich po prostu rozmawia.
Okay.
To jest z pożytkiem dla wszystkich, no bo... Jeżeli mówimy o organizacji kancelarii przykładowo, albo jeżeli mówimy o tym, jak zbudować firmę tak, żeby była dobra atmosfera i żeby dobrze się pracowało, no to ja nie czuję jakiegoś problemu w tym, że mogę komuś innemu powiedzieć, jak ma to zrobić, żeby u niego w firmie ludziom, których częściowo znam, no bo jednak to tak jest, że na rynku wszyscy się znają, ludzie przychodzą z jednej kancelarii do drugiej, też była fajna atmosfera, albo mówimy sobie, że bardzo fajnie na to ktoś zareagował, albo mówimy sobie, że w sumie to jest niedrogie rozwiązanie i tanie, a nie będziecie mieli jakiegoś tam problemu. Dzisiaj byliśmy u klienta i to jest zabawne, bo u nas przy gabinetach są takie dosyć proste rozwiązania, że się przesuwa po prostu jest napisane, czy jest spotkanie, czy go nie ma. No i też moglibyśmy sobie powiedzieć, że podzielenie się z kimś taką wiedzą, że można, wiecie, wydać na to, nie wiem, 10 zł, przywiesić taką tabliczkę i po prostu ją przesuwać, powoduje, że nie będzie tych niekomfortowych sytuacji lub porażek, że ktoś w jakimś kluczowym momencie, gdzie omawiasz bardzo ważną sprawę z klientem i ona jest emocjonalna, nagle wchodzi, bo myśli, że w tym gabinecie nie ma spotkania, nie? No, no to powiedzenie, to jest oczywiście banalny przykład, ale podzielenie się takim przykładem z kimś, nie? No to co to zmienia? To nie oznacza, że nie wiem, on będzie bardziej konkurencyjny, a ja mniej, tylko że...
To wasze know-how.
No to jest... My mamy dobre stosunki też z otaczającym nas rynkiem, z innymi kancelariami i widzimy, że bardzo dużo podmiotów podobnie do tego podchodzi i nawet nie ma jakichś specjalnie... Nigdy nie było żadnych konfrontacji. To jest takie niesamowite, że jest tyle miejsca na rynku, że nawet jak się spotykamy, to jest no po prostu składamy ofertę, jest okej, okay, rozmawiamy o tym, potem ktoś wygrywa, ale nigdy nie dochodziło do żadnej konfrontacji. To jest też takie ciekawe. Okay. Nigdy nie było tak też, że jak ktoś nas o coś zapytał, to myśmy mu nie odpowiedzieli. Wiadomo, że są granice, bo my nie możemy mówić, no bo jest tajemnica adwokacka albo radcowska, no pewnych rzeczy, my o pewnych rzeczach, jeśli chodzi o samych klientów, nie możemy rozmawiać, ale te organizacyjne...
Właśnie, są dwie grupy w sumie tych, jeśli chodzi o kancelarie prawne, gdzie można popełnić porażkę. Albo w kategorii wewnętrznej organizacji. Tutaj mówimy o kwestiach kadrowych, jakichś organizacyjnych, sprzętowych nawet, tak? I te kwestie merytoryczne. I przy tej drugiej grupie troszeczkę inaczej się z tym dzieli, troszeczkę inaczej się o tym rozmawia i troszeczkę też inaczej się poznaje te porażki czy błędy zewnętrzne, na których my możemy się nauczyć. No bo mamy dostęp do orzecznictwa. No orzecznictwo zazwyczaj, jeśli nie jest to uchwała, no to opiera się na jakimś sporze, tak? Gdzie jedna strona przegrała, a druga wygrała.
No tak.
Jedna poniosła porażkę i z tego orzeczenia można wyczytać, dlaczego poniosła porażkę bardzo często. I pozyskanie tej wiedzy jest dla wszystkich możliwe, bo orzecznictwo jest jakby publicznie jawne i publiczne. Natomiast jeśli chodzi o te wewnętrzne aspekty, no to rzeczywiście tu musimy polegać na koleżeństwie i wzajemnej wymianie doświadczeń. A ja osobiście uważam, że to jest dla wszystkich bardzo korzystne. Nie powinniśmy tego ukrywać. Powinniśmy otwarcie o tym mówić. Po pierwsze dlatego, żeby wszystkie firmy w sposób solidarny jakiś mogły się doskonalić, tak to powiedzmy. A po drugie dlatego, że jednak mamy jako grupa przedsiębiorców jakieś takie, mam wrażenie, społeczne zobowiązanie, żeby... te firmy prowadzić, żeby one się rozwijały, a nie zwijały z, takich, z powodu takich porażek, żeby pracować dla dobra wszystkich, tak? No i to jakby elementarne zasady chyba przyzwoitości wymagają, żeby po prostu się z środowiskiem dzielić, jak nie robić.
To bardzo fajnie, że się tak chcecie dzielić swoimi doświadczeniami.
Przy czym to wcale nie jest powszechna postawa.
Bo właśnie ja mam wrażenie, że w Polsce, może nie wśród prawników, ale w ogóle wśród przedsiębiorców to trochę panuje czasami taki właśnie klimat, że ja jako koledze, który prowadzi jakąś tam inną firmę, czegoś nie powiem, bo to wtedy
to takie
sprawi,
polskie.
Że on mi podbierze klientów albo coś tam. Natomiast myśmy, żeby jeszcze w ogóle rozszerzyć tę taką właśnie dyskusję, to zadaliśmy na social mediach pytanie, jakie pytania wam by chcieli zadać różni ludzie, którzy te social media w danym momencie zobaczą. No i tak się składa, że jedyne osoby, które zechciały nam zadać te pytania, to są też prawnicy.
O tak. Nie, jak to się stało?
Jak to możliwe?
Nie, no fajnie.
Między innymi właśnie Łukasz Mróz, radca prawny z Białegostoku, pyta
liczyłem
się...
Liczyłem na to, że Łukasz zada jakieś pytanie, tak samo na Piotra Kantorowskiego też liczyłem.
No
to są osoby aktywne i bardzo fajnie.
No i Łukasz Mróz zadał pytanie, czy macie zdefiniowane zasady odnośnie tego, ile razy członek zespołu musi uchybić waszym standardom, zanim zdecydujecie się z nim rozstać? I kto, mówiąc brzydko, pociąga za spust, czyja to jest decyzja, żeby się z tym człowiekiem rozstać? Czy osoby kierującej praktyką, czy kogoś z HR-u, czy może tego z partnerów, który akurat ostatni przyszedł do biura i przez to padło na niego?
Dobre pytanie.
Super jest to pytanie. Ja zanim na nie odpowiem, to bym chciał powiedzieć o pewnych założeniach, które trzeba przyjąć, żeby w ogóle podejść do tego tematu w sposób odpowiedzialny, dlatego że mówimy tutaj o ludziach, bo tak. Pytanie Łukasza to jest nie takie, że rezygnujemy z jakiegoś sprzętu, tylko mówimy o ludziach, którzy się znajdują w określonym momencie swojego życia. Mamy z nimi określoną relację, która jest dłuższa albo krótsza. Jesteśmy za nich odpowiedzialni i my nigdy nie przyjmujemy, że jakaś relacja będzie krótkoterminowa. Nie robimy takich rekrutacji w moim przekonaniu nieuczciwych. W tym sensie, że mówimy sobie, dobrze, ktoś tam ma urlop dwumiesięczny, to przyjmijmy kogoś, on będzie myślał, że to na stałe, a my go po dwóch miesiącach wiecie, nie? Tak. Się go pozbędziemy. I teraz jakie są założenia? Założenia są w moim przekonaniu fundamentalne dwa. Pierwsze założenie jest takie, że osoba, która uchybi standardom albo popełni błąd, czy nie wiem, dozna jakiejś porażki, że ona tego nie zrobiła specjalnie. Mhm. Ona tego nie zrobiła rozmyślnie, ani specjalnie, nie chciała nikomu zaszkodzić, po prostu znalazła się w jakiejś sytuacji i to jest pierwsza rzecz. Teraz druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest wątek tego, żeby podejść do tego w sposób taki, żeby nie szukać winnych. Mhm. Nie wolno tego robić. Dlaczego? Dlatego, że w książkach i w książce tej Fryderyka Laloux to było niesamowite, że de facto tam 95 czy 98% tych sytuacji jest niezawiniona przez ludzi i ona nie wynika z zamiaru, tylko jakby spojrzeć na to szerzej, no to tak, albo nie było wsparcia organizacyjnego, albo ktoś ma za dużo pracy, albo nie dostał merytorycznego nadzoru i po prostu coś tam się nie udało.
O jakiej książce mówisz?
Pracować inaczej.
Pracować inaczej.
To zresztą się pojawia w wielu miejscach, ale akurat tę książkę zapamiętałem, ona na mnie zrobiła duże wrażenie i w tym kierunku trzeba iść. I teraz co to spowoduje? To powoduje, że strach i stres, żeby mówić o tym, że w ogóle doszło do jakiejś sytuacji, jest dużo mniejszy. Tak? Mhm. Nie zdarzały się, nie ma takich sytuacji u nas, że no bo tego dotyczy pytanie Łukasza, że jest w ogóle jakaś regulacja, która mówi, że jak raz się pomylisz, tak. To koniec. Jak dwa razy się pomylisz, to koniec. Albo trzy razy, jak się pomylisz, to koniec. Nie ma żadnego regulaminu. To tak, żeby powiedzieć wprost.
Jaki by to miało sens?
Jaki to miałoby sens?
No niektórzy robią coś takiego, że mówią, że można się pomylić, ale nie wolno dwa razy tak samo. Na przykład.
No tak, ale
to jest zbyt uproszczenie.
To musiałaby być bardzo wyjątkowa sytuacja, bo to by oznaczało, że ktoś rozmyślnie dwa razy próbował tobie zaszkodzić. No to wiecie, w jakiś taki sposób, który jest ewidentny, bo Jeżeli patrzysz na współpracę długoterminowo i będziesz rozumiał, że dana osoba jest w jakiejś sytuacji życiowej, nawet szerszej, i w jakiejś sytuacji w kancelarii, w swoim dziale, tak? I w jakiejś sytuacji w tej sprawie, no to to trzeba brać pod uwagę. I teraz, żeby w ogóle o tym porozmawiać, no to musisz to zakomunikować, zespół musi wiedzieć, wszyscy ludzie muszą tu wiedzieć, że nie przychodzimy tu po to, żeby na siebie polować, tylko po to, żeby generalnie robić świetną robotę i robić to w bardzo fajnej atmosferze, tak? Że chcemy być najlepsi, ale to my się mylimy, tak? I teraz, bo to się zdarza, tak? Że coś jest nie do końca tak, jakbyśmy sobie wszyscy wyobrazili. I pierwsza rzecz, która jest ciekawa, to jest taka, żeby po prostu o tym otwarcie porozmawiać, żeby zbudować taką kulturę, że możemy sobie powiedzieć. No i wtedy jest tak, że w zależności od tego, jakiego zakresu to dotyczy, czy organizacyjnego, czy merytorycznego, no to można doprosić wtedy kilka osób i się wspólnie zastanowić, słuchajcie, jeżeli byłoby tak, że jeszcze ktoś by na to spojrzał, albo byłoby tak, że w sumie prawnik nadzorujący powinien jeszcze to sczytać, to może byśmy tego uniknęli. No ta osoba musi też powiedzieć o swoich emocjach, bo to jest w ogóle ciekawe, że oprócz tego, że masz taki sformalizowany jakiś tam błąd organizacyjny, to jeżeli udałoby się doprowadzić do tego, żeby ktoś ci powiedział, że w sumie ja dostałem tą sprawę i czułem się z nią sam, no i walczyłem do końca, zrobiłem wszystko, co umiałem, no i tak się wydarzyło, no bo nie wiem, nie mam doświadczenia, może ktoś na to nie spojrzał, tak. I to nie jest dopracowane na 100%, no to wtedy my sobie powiemy, okej, czyli my mamy jakąś dysfunkcję, wiecie, mamy, coś nie gra na którymś z poziomów, no i okej. I teraz musisz dać, no tak to nazwa, świadectwo, że zależy tobie na ludziach i na tym, żeby oni mieli do ciebie zaufanie. Więc jeżeli wykryjemy taką jakąś dysfunkcję organizacyjną, nie wiem, wsparcia merytorycznego jakąś, no to jest kwestia nie reakcji jakby w kierunku tej osoby, bo to jest kompletnie mija się z celem, tak? Okay. Tylko reakcja, żebyśmy my się po prostu nauczyli. No i wtedy nie jest tak, że tylko ja, nie wiem, Mateusz i Patryk się zastanawiamy, co z tą kancelarią zrobić, tylko masz, wszyscy się zastanawiają, no bo nikt w takich sytuacjach nie chce się znajdować, bo one są stresujące. No teraz jeżeli możesz to zmieniać, bo możemy o tym otwarcie rozmawiać, to jest inna rzecz, która jest fundamentalna, czyli pewna w ogóle otwartość w komunikacji na to, żeby powiedzieć, co nie funkcjonuje, zanim będzie porażka, no to jest druga rzecz, no to możesz sobie wyobrazić firmę i team ludzi, tak, którzy cały czas się doskonalą, bo ktoś przynosi jakieś pismo i mówi, a w sumie gdybyśmy robili tak, to bo jak kserowałem i się okazało, że coś się nie przekserowało, poszłyby puste strony i nie byłoby załączników. To tak. Sobie pomyślałem, że jak zrobimy tak i tak, to się już nigdy nie powtórzy. Wiecie, to jest trochę jak w NASA, nie? Jaka z tego płynie nauka, nie? Za każdym razem, jaka z tego płynie nauka, nie?
No dobrze, tylko, że teraz, no. Mateusz? No i to doskonalimy tą organizację, tak. W ten sposób. Na tych błędach sami się uczymy. No ale nie można też oczywiście powiedzieć, że nigdy nikogo nie zwalniamy.
Oczywiście.
Bo to się zdarza, no właśnie, w każdej firmie.
Tak.
Ale nie jest tutaj jakimś czynnikiem determinującym ilość porażek, bo to jest jakby w ogóle sprzeczne z filozofią naszą. Ja bym powiedział, że o tym zaczynamy myśleć, jak widzimy, że ktoś te porażki rzeczywiście powtarza i się nie uczy i nie stara się na nich nic nauczyć.
Tak, to jest kwestia pewnej postawy, nie? I my bardzo długo walczymy o tych ludzi, nie? To jest kwestia rozmów i Łukasz też zapytał, zanim kto pociąga za spust, to jeszcze my to naprawdę mamy osobę, która się zajmuje rozwojem ludzi, czyli tak nazwijmy HR-ami, więc tu jest bardzo duża rola, żeby dokładnie zrozumieć tę sytuację, emocje, to wszystko w ogóle, co się wydarzyło, to jest pierwsza rzecz. No i to będzie kilka razy, bo jeżeli ta osoba tutaj, nie wiem, coś tam się nie udało, coś zmieniliśmy, znowu się nie udało, znowu się nie udało, no to jest kwestia rozmowy z osobą od HR-ów. To jest empatyczna osoba, więc bardzo fajnie to wychodzi. To jest kwestia rozmowy z prawnikami, którzy pracują blisko. I bywa tak, że to są osoby, które są na równorzędnych stanowiskach, bo może one też się tak czują, wiecie, może to jest tak, że tu się ujawniło, no ale jakaś grupa osób, tam asystentów, czy aplikantów, czy no, czuje się tak, bo jest dysfunkcja. To jest kwestia rozmowy z prawnikiem nadzorującym, czyli, no bo u nas tak jest, że są prawnicy prowadzący, nadzorujący, no bo też jakby z perspektywy kogoś, kto ma większe doświadczenie i merytorykę i jest w tej konkretnej sprawie, można się dowiedzieć też, że no mówiłem, nie, zwracałem uwagę, ale ktoś tam jest nieuważny i w sumie to umknęło. Okej, no to jest bardzo ważna informacja. I no to jest rozmowa z szefem działu bądź z partnerem, ale my też zazwyczaj omawiamy to, tak jak mamy trzech partnerów, bo to jest kwestia też perspektywy. Ktoś to widzi po prostu z innej perspektywy, nie? Okay. Nawet jeżeli Mateusz omawia ze mną kwestię działów procesowego, tak, sporów, no to tak samo rozmawiamy o tym, co się dzieje w spółkach, bo ja pewne rzeczy widzę inaczej, nie?
Tak.
A do tego jeszcze dochodzi ciekawy aspekt, że czasami wystarczy człowieka przestawić z jednego miejsca na drugie i nagle się okazuje, że to jest zupełnie nowy pracownik, zupełnie ma nowe cechy, o których żeśmy nie wiedzieli. Okay. I trzeba mu dać szansę po prostu, być może spełnić się w miejscu, w którym do tej pory go nie było, a był w miejscu, w którym sobie nie radził, z merytoryką na przykład. Tak? No nie leżały mu jakieś sprawy. Marzył zawsze o robieniu, dajmy na to, rozwodów, a wrzuciliśmy go w budowlankę i źle się czuł.
Że nie wiedział tego, tak, i dopiero zauważył.
Albo się bał powiedzieć, bo przyszedł na rekrutację do działu jakiegoś, no i w sumie zależy mu na pracy, więc wszystko zrobi, a poza tym jest aplikantem, więc na egzaminie może mieć każdą rzecz, więc robi wszystko. Ale to jest droga przez mękę dla niego i dla wszystkich dookoła, a po co?
Nie? Więc jest rzeczywiście, jest na to miejsce i to się parę razy u nas zdarzyło.
A to jest z kolei sposób na uniknięcie porażki, bo ja uważam, że pozbycie się takiego pracownika, rozstanie się z nim, jest porażką, jeśli nie potrafiliśmy wydobyć z niego tego potencjału, który on miał, który zmarnowaliśmy, bośmy nie zauważyli, że on się gdzieś indziej zupełnie inaczej by zachowywał.
No tak, zakładamy, że do nas przychodzą, znaczy tak jest, no nie zakładamy, ale no po prostu przychodzą tu inteligentni, fajni ludzie i dokładnie tak do tego podchodzimy, że no coś nam nie wyszło. Ale to nie jest nawet tak, Mateusz akurat użył takiego sformułowania, że to jest pozbycie się jakiejś osoby, tylko nam jest autentycznie źle z tym, że nam po prostu to nie wyszło. No bo też prowadząc proces rekrutacji, no bardzo nam zależy na tym, żeby to była osoba, która po prostu pasuje do nas, ma podobne widzenie świata, jest zaangażowana, ma podobne wartości. To jest bardzo ważne. Merytorykę, jest u nas program, my go nazywamy MOST. Można być, wiecie, w dziale restrukturyzacyjnym, przejść do spółek, być w procesach, no gdzieś znaleźć swoje miejsce, bo rzeczywiście ludzie po pierwsze, bywa tak, że tego nie wiedzą. Po drugie, z czasem po prostu im się to zmienia. To jest tak, że oni dojrzewają do pewnych rzeczy, dojrzewają do pewnych specjalizacji i to się zmienia.
Sami to odkrywają.
Inna kwestia, to jest kwestia nudy i monotonii takiej, że po prostu chciałbym coś zmienić. No bo jeżeli masz potencjał intelektualny, no to to jest, no może, no tak, to tak jest. To możesz przejść z działu, nie wiem, restrukturyzacyjnego do działu spółek. Zmienisz trochę perspektywę, bo będziesz te podmioty, powiedzmy, nie restrukturyzował, widząc też, jak one działają korporacyjnie, ale będziesz obsługiwał działające podmioty i generował biznes, nie?
Ale powiedzcie mi, jak to jest? Czy jak przyjmujecie do pracy, w sensie jeszcze w trakcie procesu rekrutacyjnego, to bardzo jasno komunikujecie to, że właśnie u was tak jest?
No tak, ja dzisiaj miałem spotkanie rekrutacyjne i zapoznałem się i z CV, i z listem motywacyjnym, natomiast no moje pytania są o to, jaka to jest osoba, jakie ma cechy, to jest to, co mnie interesuje, czym się kieruje, dlaczego chciałaby u nas pracować, dlaczego już nie chce pracować w tym miejscu, w którym pracuję. Dla mnie są bardzo pouczające te rozmowy, w tym sensie, że ja bardzo często pytam o to, bo ludzie przychodzą i pracowali w wielu miejscach, więc myślę sobie, że to jest szansa w ogóle, żeby się czegoś nauczyć. Tak. Można fajnych rzeczy się dowiedzieć i ci ludzie mogą coś wnieść. Więc pytam też zawsze o to, co było najfajniejszego, tak jakby spojrzeć na tych wszystkich miejscach, w których się pracowało. Co było fajnego, co było dla ludzi, co im pomagało, co było inteligentne. Wiecie, są czasami proste rozwiązania, co my moglibyśmy wprowadzić, bo być może możemy, a być może już to mamy. Co było najgorszego, żebyśmy nigdy tego nie zrobili. Takie rzeczy, nie? Merytoryka jest na drugim spotkaniu, jeśli już przejdziemy to pierwsze. No.
Ale bardziej mnie interesuje to też, czy pada taki komunikat, dzień dobry, u nas można się pomylić.
Tak.
I o ile będziesz się uczyła na błędach, to jest okej. Okay.
Tak.
Czy komunikujecie wartości, w sensie...
Tak, ja to komunikuję podczas rozmów. Co więcej, nawet ostatnio zdarzyło mi się, że po prostu przyjąłem, że daje szansę nauczyć się pracownikowi czegoś nowego.
Okay.
I wierzę, że wysiłek, który on to włoży za zaufanie, on wykorzysta w sposób prawidłowy i dobry. I będę patrzył, czy za nawzajem to, co żeśmy sobie obiecali, patrząc w oczy przy stole, będzie spełniane.
Okay.
To jest, jeszcze odniosę się do pytania Łukasza Mroza. Ile razy członek zespołu musi uchybić naszym standardom, żebyśmy się zdecydowali, czy się rozstajemy, czy nie? No, kilka razy, nie wiem, wiele razy.
Czy to jest pewnego rodzaju przeczucie, wasza intuicja?
Wiesz co, to nie jest przeczucie, tylko bo chciałem właśnie zamknąć to pytanie, żeby powiedzieć, że już spróbowaliśmy wszystkiego, żeby nie kończyć tej relacji, że to jest już tak, że i osoby, które są, nie wiem, gdzieś tam blisko współpracują, już mówią, że naprawdę już nie mają siły, energii, żeby jeszcze próbować. I nadzorujący mówi, że naprawdę już nie za bardzo widzi jakieś miejsce, gdzie mogłaby by jeszcze przejść. I rozmawiamy my jako partnerzy, że no, to jest taka sytuacja, że już no, w innych działach też już próbowaliśmy, no i jakby nie za bardzo. No i do tego jeszcze, jeżeli porozmawiamy z HR-ami i tam nie ma, wiecie, informacji, no może są skrajne przykłady, ale że ktoś ma naprawdę ciężką sytuację osobistą i to się w ogóle, to ma inne źródło i sobie mówimy, słuchajcie, on był u nas w sumie, nie wiem, kilka lat i tak naprawdę był świetny i teraz coś się stało, więc po to robimy, żeby było bezpieczne. Nie, żeby było tak, że jak będziesz miał gorszy moment, parę miesięcy,
to masz prawo mieć gorszy moment.
Zaparkujesz, my to rozumiemy. To buduje bardzo długoterminową relację. Nie? No, jeżeli, ale wtedy to są, wiesz, to są, słuchajcie, też takie sytuacje, że to obie strony sobie mówią, już jesteśmy zmęczeni i po prostu...
To coś się wypaliło, jakaś relacja się skończyła.
Tak. Inna sprawa jest taka, że my się staramy, bo tak naprawdę relacja z osobami, które tutaj z nami były, a nie wiem, są teraz gdzieś tam na rynku, no ona się przecież nie kończy, nie? To jest że te osoby gdzieś idą, my się staramy pomóc, w sensie dajemy dobre rekomendacje, jakby podkreślamy te pozytywne cechy, bo tak jak powiedziałem, no moim zdaniem te osoby, które w kancelarii funkcjonowały, to były zawsze bardzo inteligentne, świetne osoby. No to tak jest. No i znajdują miejsce na rynku i my się z tego bardzo cieszymy, nie? My się z tego bardzo cieszymy. No.
Dobrze, ale jeżeli już musi być odbyta ta niefajna rozmowa, która się kończy zwolnieniem pracownika, to kto idzie pogadać?
No to chyba różnie.
No tak, ale to jest tak, że jeżeli patrzycie na proces rekrutacji, to będzie mniej więcej ten sam poziom. Czyli jeżeli mamy menadżera działu, to zazwyczaj procesy rekrutacyjne asystentów, aplikantów są przeprowadzane, jest osoba od HR-ów i jest menedżer działu, czyli prawnik z uprawnieniami. Nie ma zazwyczaj partnera, nie ma partnera szefa działu, nie ma na takiej rozmowie i wtedy, jeżeli trzeba byłoby zakończyć współpracę z asystentem albo aplikantem, no to będzie ten sam, w sensie to te osoby będą rozmawiały. A jeśli jest tak, że rekrutujemy prawników z uprawnieniami, no to jest na pewno ktoś z HR-ów, bo tutaj to jest bardzo ważne. No są szefowie działów, czasami są partnerzy, no tak to wygląda. I wtedy, jeżeli mamy z kimś zakończyć współpracę, to będzie ten sam skład. To jest ta odpowiedzialność za te relacje, która została tak rozpoczęta i tak zakończona. Zresztą to są bardzo ważne rozmowy, dlatego że tak jak rozmowa rekrutacyjna jest niezwykle ważna, to ta rozmowa na zakończenie współpracy, ona jest bardzo ważna, bo tam też trzeba podejść ze zrozumieniem do takiej osoby, tam są zawsze emocje jasne, ale też bardzo dużo można się dowiedzieć, żeby nie popełnić błędów, bo ktoś może ci na końcu powiedzieć, że tak naprawdę to coś jeszcze innego nie zagrało, nie? To
jakieś jest taki katarzis, tak? Jakieś takie oczyszczenie na sam koniec.
No można czasem puszczają już hamulce, w sensie już nie muszę się bać tego powiedzieć, bo już mnie nie ma w tej organizacji.
Tak, i to jest ważne. Jest tak, tego rodzaju wyjątek, że moim zdaniem i tak powinno być, i tak jest. Jeżeli ktoś jest patronem czyimś, to też powinien w tej rozmowie uczestniczyć. Nie? Bo to jest, bywa tak, że jest zmiana patrona albo i nie, bo takie sytuacje też się zdarzają. Ja uważam, że jeżeli te relacje patron-aplikant, tak, one również są osobiste, jest odpowiedzialność za tę osobę, więc jeżeli taka relacja się kończy, to taka rozmowa powinna się odbyć. No i tu naprawdę chodzi o szacunek i o to, żeby zmniejszyć ten nieprzyjemny wydźwięk.
Poza tym to są rozmowy, takie nazwy merytoryczne, tak? To nie jest rozmowa, dzień dobry, ja pana, panią zwalniam i dziękuję, tylko tam jest uzasadnienie. Tak. I żeby to uzasadnienie było autentyczne i rzeczywiście miało sens dla tego pracownika, to ono musi płynąć od osoby, która znała go z pracy codziennej.
No tak.
I musi pokazać, co nie zagrało w tej pracy i mimo wszystkich prób podjętych utrzymania współpracy, co się nie udało, że doprowadziliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy i się musimy rozstać, tak? Inaczej to nie będzie rozmowa, która jest autentyczna i sensowna z punktu widzenia naszej kancelarii.
Mhm. No dobrze, drugim prawnikiem, który zadał pytania wam poprzez social media, był Piotr Kantorowski, radca prawny. I zadał takie. Czy w przypadku komunikowania błędu ewidentnie zawinionego przez kancelarię klient dostanie informację wprost, czy też szuka się w organizacji takiego sposobu zakomunikowania tego błędu, żeby odpowiedzialność została rozmyta, żeby rozmyte zostały konsekwencje?
To jest to samo, co z pracownikami. Znaczy, jeżeli nie podejdziemy do relacji z klientami długoterminowo i nie będziemy myśleli o tym, że możemy współpracować, budować te relacje w oparciu o jakieś fundamenty, no to biznesu moim zdaniem nie zbudujemy. No więc jeżeli chcemy budować biznes i chcemy, żeby on się rozwijał, to moim zdaniem powinniśmy klientowi zakomunikować to wprost, a nie w sposób rozmyty. Natomiast tak jak sobie możemy powiedzieć, że komunikat powinien wyglądać w ten sposób, że jest facts, problem, solution, no to powinno być rozwiązanie tego problemu. Tak. Nie? I to jest coś, co powinno się znaleźć, bo wtedy klient w tym zakresie będzie miał satysfakcję, że okej, doszło do jakiejś sytuacji i oni szukają dalszych rozwiązań. I okej, może zaproponują, że skoro to jest temat zawiniony przez kancelarię, to po prostu zrobią to za darmo, no bo pierwsza ścieżka nie dała rezultatu, a było zapewnienie, że osiągniemy ten rezultat. I muszą ponieść konsekwencje w tym znaczeniu biznesowym, że teraz zrobią te godziny za darmo, idziemy kolejną ścieżką. Może trzeba będzie pokryć jakieś opłaty dodatkowe, wiecie, jeszcze raz przez to przejść. Tak to widzę i tak to...
To pozwala potencjalnie utrzymać dalej zaufanie klienta. Rozmywanie tematu jest dokładnie działaniem kontra takiemu.
No przez niektórych może być widziane jako jakaś tam, nie wiem, takie działanie próbujące zachować markę przedsiębiorstwa na przykład, tak?
Markę przedsiębiorstwa moim zdaniem to można zbudować w oparciu o to, że podajesz rozwiązanie tej sytuacji.
Okay.
I jesteś dojrzały i klient i tak się domyśli. Więc jeżeli jesteś poważnym prawnikiem, to idziesz po prostu porozmawiać i mówisz, że jest taki temat, niestety poszło to w takim kierunku, nie jesteśmy z tego zadowoleni, mamy jeszcze kolejne 2-3 rozwiązania, je proponujemy, po waszej stronie jest tylko decyzja, czy po prostu dalej z nami to robicie, czy uważacie, że to już jest koniec. Nie? No i do tego trzeba podchodzić w sposób dorosły. Nie?
No. To powiedzcie, jak często w takich rozmowach pada z waszej strony słowo przepraszam?
W każdej.
Okay.
No, nie wyobrażam sobie, żebyś... to w ogóle jest dla mnie rzecz normalna, no bo jeżeli klient traci czas w ten sposób, tak? I było jakieś zapewnienie, że nie wiem, pójdzie to sprawnie, a tak jak mówię, czegoś się nie udało przewidzieć i poszło to nie w tym kierunku, co trzeba, no to trzeba po prostu sobie powiedzieć, dobra, przepraszamy, bierzemy to na klatę i proponujemy inne rozwiązanie, stajemy na głowie i będzie, doprowadzimy to do finału. Nie? No musi to być. Ja tego nie rozumiem, w sensie dlaczego to byłby tak wielki problem, żeby powiedzieć komuś, że no przepraszam, że taka sytuacja miała miejsce, to się więcej nie powtórzy.
To jest uczciwe i dojrzałe.
Tak.
Po prostu.
ani żadne ego nie może na tym ucierpieć, ani nie stajesz się w ten sposób, nie wiem, jakiś mniej wiarygodny, ani
nielubiany albo postrzegany jako słaby,
marka kancelarii. Tak. No ja po prostu, wiecie, dla mnie to są fejki, tak? No, fejki, jeżeli ktoś mówi, że się nigdy nie myli, nie? Albo że on nigdy nie przeprasza, nie? Albo że on wygrał 99% spraw, a jednej nie wygra, bo strona przeciwna w trakcie zmarła, nie? Więc nie może powiedzieć, że 100%, nie? No, no tak jest, ja takie historie słyszę, nie? Jak klienci opowiadają, jak ktoś przychodzi na rozmowę i...
No to jest takie cwaniakowanie dla mnie i jest tak, dużo jest przysłów na temat błędów, tak? Ale tak. Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi, no i tak jest. No więc w miarę jak skala biznesu rośnie, to te błędy po prostu się pojawiają i trzeba do nich dojrzale, uczciwie podejść i uczciwie traktować swoich kontrahentów, jak w każdym innym biznesie. Kancelaria tu nie jest niczym innym.
My nie epatujemy, natomiast jeżeli... De facto my postrzegamy siebie jako po prostu biznesmenów, przedsiębiorców, którzy prowadzą te firmy, ale też i inne firmy, no to jeżeli rozmawiamy z biznesem, no przecież oni wiedzą, oni też popełniają błędy. Na tych błędach ten biznes wyrósł. To jest tylko przyjęcie filozofii fail forward, no po prostu porażka i idziesz do przodu i wyciągasz wnioski i do przodu. No chodzi o to, żeby po prostu się podnosić i tyle. I o to idzie.
To ja bym chciał nawiązać do takiego elementu, że no, wasza kancelaria kiedyś w poprzedniej rozmowie opowiadaliście o tym, że na początku w ogóle nie miała biura, później urośliście tak. I no i teraz jest to już całkiem duża organizacja, jeśli chodzi o liczebność i o piękny budynek, w którym się znajdujemy. Przez jakie dołki musieliście przejść, aby nauczyć się zarządzać taką organizacją rosnącą, ludźmi, procesami, obsługą klientów? Jakie moglibyście tutaj sobie przypomnieć były fakapy?
Wydaje się, no, to od kadrowych po... nie mam
to jest historia na następny.
Nie, to jest chyba, słuchajcie, to jest chyba historia na kolejny podcast, bo marzeniem moim jest kiedyś napisać książkę o tym, jak zarządzać kancelarią prawną, tak żeby po prostu powiedzieć ludziom, jak to wyglądało od momentu, kiedy była jedna, dwie, trzy osoby. No, to są bardzo trudne sytuacje, bo my na przykład widzieliśmy, że część osób tak bardzo była zakochana i przywiązana. My zresztą też do kancelarii, która jest kilkuosobowa, wszyscy się znają, jesteśmy blisko siebie, codziennie się przecinamy i mimo wielu wysiłków nie udało się zatrzymać tych osób w organizacji, która jest, nie wiem, 50-60 osobowa, bo one się nie odnalazły. Okay. Część osób się odnalazła i też bardzo dużo energii na to poświęciliśmy, część się nie odnalazła, więc te tematy HR-owe były trudne, ta transformacja była trudna. Tematy organizacyjne, no wiecie, my się cały czas borykamy, bo my się cały czas rozwijamy, więc to są wątki organizacji, tego, że się dojrzewa do tego, że sekretariat jest jednoosobowy, dwuosobowy, trzyosobowy, czteroosobowy, że jest kierownik sekretariatu, office manager, tak? Osoba odpowiedzialna za HR, dział finansowy, controlling w tym dziale finansowym. No, mógłbym długo o tym opowiadać, tego, że zastanawiasz się teraz, jak departamenty wydzielić, podzielić, jak na to nałożyć zarządzanie projektowe. W tym ludzie się odnajdują albo nie odnajdują. Jak to komunikować? Jak komunikować zmiany? Myśmy też mieli przeprowadzkę, bo się przeprowadzaliśmy. No to, tak, to jest kolejny temat związany z tym. Wiecie, to są bardzo ważne rzeczy dla organizacji i dla ludzi. Kto będzie siedział? Z kim będzie siedział? Tak. Jak? Co będę w związku z tym dostawać? Jak teraz partner nie będzie przechodził któryś tam przez mój pokój, a zawsze przechodzi i mówi, tu mam nowy temat, słuchaj, to ogarnij, tak? To może nie będę dostawał tych tematów. Wiecie, jak prozaiczne rzeczy, nie?
I na to jeszcze się nakłada wisienka na torcie, czyli infrastruktura.
O, dokładnie. I bezpieczeństwo.
I bezpieczeństwo. Gdzie trzymać dane? Jak trzymać dane? Czy robić taki backup, czy inny? Czy korzystać z takich telefonów, czy takich telefonów? Co, jak wybierzemy jakąś opcję? I tu po trasie mieliśmy swoje dołki, mieliśmy swoje pagórki.
To przypomnijcie sobie ten dołek, który wiecie, o których teraz już po roku przy winie możecie, czy przy mikrofonie możecie ze spokojem i z uśmiechem powiedzieć, że to było coś, a teraz jest to...
No, mieliśmy taką sytuację, że kiedyś jeszcze w dawnych czasach, w starej siedzibie mieliśmy taki serwer, który działał i było wszystko spoko, ale był kupiony jako
Polizingowy.
Były to początki.
Bardzo mocny.
Taki, że mógłby w szafie rakowej stać, ale leżał gdzieś tam.
I byście mogli kopać tam.
I wszystko było okej. I były trzy dyski w środku i wszyscy byli zadowoleni, że jest macie, że jest bezpiecznie. Aż się okazało, że w sumie nikt nie zauważył, że ten serwer pika gdzieś tam, pokazuje czerwoną lampkę i dwa z trzech dysków padły.
Ups.
I się nagle serwer wyłączył.
Nagle, okej.
Tak, i przyszliśmy rano do pracy i tylko część plików była, a części nie było. Tak. Dyski poszły do odzyskiwania danych. Okazało się, że te dyski to jest jakiś stary typ dysków, których już się nie produkuje albo w zasadzie nie używa, więc odzyskiwanie danych będzie jeszcze droższe w związku z tym. No i ostatecznie z tego wyszliśmy obronną ręką, bo wszystko się udało w krótkim okresie odzyskać i postawić na nowo. No ale na tej porażce, bo to jednak porażka taka organizacyjna, wyrosła zupełnie nowa filozofia, jak będziemy to teraz robić. No i nie będziemy kupować polizingowego serwera z dyskami, których już się nie używa, tylko może jednak inne rozwiązanie. Może backup będzie jeszcze lepiej robiony, jeszcze w zewnętrznym miejscu, a docelowo jakaś chmura i tak dalej. Także no...
Tylko, że po trasie patrząc na biznes, dlatego ja sobie wyobrażam całą tę historię, no to było uzasadnione, bo jeżeli zaczynasz budować firmę, no to po prostu tniesz koszty. Jeżeli możesz dostać coś świetnego, co jest ci potrzebne i w jakimś zakresie będziesz mógł działać sprawnie, a nie możesz kupić nowego serwera, który kosztuje jak fortunę, a te polizingowe kosztują grosze, no to po prostu podejmujesz taką decyzję. Patrząc z perspektywy, no to wiecie, okej, teraz możemy powiedzieć, nie, używajcie najlepszych serwerów, najlepiej zabezpieczonych, najdroższych.
Ja bym powiedział, patrzcie na te migające kontrolki.
No dokładnie.
Tak.
Ale to jest właśnie ta nauka, bo teraz patrząc wstecz, możemy sobie połączyć te wszystkie kropki i zorientować się, że rzeczywiście ten serwer mógł paść.
Tak.
Ale to musiał paść, musieliśmy się tego dowiedzieć, żebyśmy teraz
pod uwagę, natomiast nie braliśmy pod uwagę, że tego w sumie nikt nie pilnuje tak jak trzeba, bo to był problem. To była ta nasza największa porażka i lekcja z tego, że ten sprzęt zawiódł wcześniej znacznie niż my, żeśmy to zobaczyli, tego skutki.
Tak.
I gdybyśmy wcześniej to zmonitorowali tak jak trzeba, to pewnie byłoby prościej nam się z tego...
Okay.
To jest tak, że jak skupiasz się rzeczywiście na biznesie i na rozwoju biznesu, to ta organizacja rośnie. No i po prostu, to ja pamiętam takie rozmowy po prostu nasze jako partnerów, nie? Że słuchajcie, no my po prostu potrzebujemy informatyka. Nie? No i teraz już nie ma udawania, że okej, Mateusz się zna, ja się trochę znam, więc na razie nie mamy tego kosztu. No i tak samo było, wiecie, z organizacją, z finansami, z HR-ami, z PR-em. Tak. No po prostu w pewnym momencie mówisz sobie, okej, jeżeli teraz ja poświęcam tyle czasu na rozmowy z ludźmi o tym, jak się pracuje, nie wiem, o emocjach, o tym, o relacjach, o tych wszystkich rzeczach, no to może po prostu trzeba sobie powiedzieć, że potrzebujemy kogoś od HR-ów, albo potrzebujemy office managera, potrzebujemy kogoś od PR-u i
żeby
tyle.
Nie było tu porażki, bo mój czas jest ograniczony i jak zacznę się zajmować na przykład, o czym mówił Michał, HR-em i przestanę wykonywać swoją pracę, to któraś z tych działek na pewno ucierpi. A to będzie porażka. I trzeba sobie teraz zdefiniować, czym ja się powinienem zajmować, co jest najlepsze dla organizacji, dla biznesu i przestać się wtłaczać w funkcje, które po prostu są nie tam, gdzie trzeba.
No tak, no bo to trochę na początku biznesu wygląda tak, że się wszyscy robią wszystko.
W startupie robią wszystko wszyscy, ale ważne jest, żeby jak właśnie z takich porażek wyciągnąć lekcję, że w pewnym momencie przestajemy być już tym startupem takim, powiedziałbym, korowym i trzeba zacząć, no niestety czasami inwestować i powiedzieć sobie, dobrze, może kupię gorszy komputer, ale za to nie będę oszczędzał na usłudze, nie wiem, maila, tak?
Okay.
Bo potrzebuję usługi, która działa zawsze, a nie przestaje działać w najbardziej newralgicznym momencie, jak ja potrzebuję, żeby działała. Na szczęście takiej porażki nie mieliśmy.
A czy pamiętacie jakiś taki moment, w sensie na przykład jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia w firmie, gdzie właśnie uznaliście, że już nie jesteście hardkorowym startupem?
Znaczy my hardkorowo startupową to mamy w DNA, nie? To tak jest i to ta zmiana Ona się odbywa cały czas. Zresztą fajnie, że się spotykamy w tym gabinecie, bo on od 1 marca już nie będzie moim gabinetem.
Dlatego, będzie? Że się, będzie?
Będzie drugim pokojem do spotkań, albo nazwijmy to drugą salą konferencyjną, bo też doszliśmy do wniosku, że taka przestrzeń jest potrzebna.
To powinny być pufy, wiesz, na środku powinien stać stół do trambambuly albo do bilardu, no, albo rzutki, wiesz, ten deseń. No.
Tak.
Ten to strefa prawda. Relaksu, tak?
Chill out room, tak.
Masaże, masażysta, wiesz, przychodzisz i tam masuje ci kark.
No. Wszystko w planach. Okay. Więc nie zdradzaj za dużo. No inna rzecz, że wiesz, i to na przykład patrząc na to, żeby nie popełnić kolejnego błędu, no to na przykład też odbyła się między nami dyskusja, czy ja, jako partner zarządzający, w ogóle potrzebuję biuro. W sensie swoje miejsce. Dlaczego? Dlatego, że znowu obserwując to, co się dzieje, się okazało, że jeżeli ta przestrzeń jest zajęta i można z niej dysponować, z niej korzystać, mimo tego, że to jest mój gabinet, w którym siedzimy. Ja sobie chodzę do Mateusza, ale znowu też siedzę tam, nie wiem, godzinkę, dwie, bo de facto jestem na spotkaniach z klientami, jestem w sądzie, jestem na spotkaniach jakichś tam innych sprzedażowych, czy uczestniczę w jakichś wydarzeniach. No i jak zaczniesz sobie to sumować, to sobie pomyślisz, no dobra, no i w sumie po co mi ten gabinet?
No bo twoja rola jest już inna, tak?
To już... 3 godziny w tygodniu siedziałem
tak,
przy tym biurku.
Chodzi też o to, że mi nie spadnie korona z głowy, jak ja nie będę miał 50-metrowego gabinetu z moim biurkiem na środku i wiesz, z napisem szef wszystkich szefów, nie? No bo jakby nie buduję na tym swojego poczucia własnej wartości. Nie? Wolę się spotykać z ciekawymi ludźmi, powiem szczerze, niż siedzieć w gabinecie.
W dzisiejszych czasach można sobie napisać szef wszystkich szefów na klapie od laptopa, nie?
No dokładnie, nie? To jest zresztą innego rodzaju rozmowa, jak my na przykład... przyjmowaliśmy na różne stanowiska i ludzie się pytają, to jakie będę miał stanowisko, jakie będę miał stanowisko. Myślę, no możesz sobie napisać, co chcesz, nie?
Wymyśl sobie.
No trochę tak, nie? Co oczywiście rodzi chaos organizacyjny, bo potem się okazało, tak jak Mateusz wczoraj pisał, że tu mamy specjalistów, tam mamy menadżera, tu mamy kogoś i w sumie potem, wiecie, jest robić pewien bałagan. No i staramy się to też porządkować, bo to ma dawać ludziom pewne punkty odniesienia i jakieś bezpieczeństwo, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie jestem, jakieś oparcie i to jest jak najbardziej uzasadnione. Tak. Natomiast na pewno mocno stawiamy granice, że te takie regulacje, to one mają być tam, gdzie rzeczywiście jest potrzeba, bo my nie chcemy być ani korporacją, ani nie chcemy chodzić utartymi ścieżkami. To jest kwestia też tej otwartej komunikacji, czyli tego, że asystent może cię zaczepić i o coś po prostu zapytać i on się nie boi i ty mu powiesz, że on ma problem rozwiązany. No jak akurat się minęliście na schodach, nie ma problemu. Nie? Okay. Bo nawet jeżeli pytanie będzie no, nie z twojego poziomu, w sensie, że odpowiedź będzie tak merytoryczna, taka, że no, po prostu mu powiesz i w sumie może on powinien, nie wiem, zapytać aplikanta, z którym pracuje, bo to jest jakaś wiedza, którą się zdobywa na pierwszym, drugim roku aplikacji, to nie ma, to nic, to, no, ale oszczędziłeś mu czas, on mógł cię zapytał, powiedziałeś, idziemy do przodu i to jest fajne, nie?
Okay. A dopytam trochę, w ogóle nie będziesz miał swojego pokoju, czy po prostu będzie gdzie indziej?
Będę miał swój pokój, natomiast w tej samej formule ze stołem do korzystania, nie? Okay. Ale jeśli za chwilę, bo jeszcze mogę mieć swój pokój w kontekście tego, ile mamy osób, ale jeżeli przyjmiemy kolejne osoby, to mogę z niego zrezygnować, nie ma problemu.
Okej. Okay. Ja chciałem spytać trochę o błędy marketingowe, chociaż w sumie powinienem pozwolić Szymonowi zadać to pytanie.
Właśnie się do niego przywiesz.
No to zadaj.
Błędy marketingowe, bo to już chyba padało też w naszej pierwszej rozmowie, że, a zresztą jest takie sławne powiedzenie, że połowa budżetu marketingowego idzie w błoto czy do kosza. I tak pewnie jest, tylko nie wiadomo, która połowa idzie do tego, w to błoto. Powiedzcie o tych błędach marketingowych, czy o tych, może nie tyle błędach, no bo skoro nie wiemy, która część budżetu idzie w błoto, to trudno nazwać to błędem, ale może o takich projektach, które wam totalnie nie wypaliły.
Okej, my mieliśmy podejście, mogę o takim projekcie powiedzieć, my mieliśmy podejście do projektu, do projektów partnerstwa publiczno-prywatnego i wszystko nam się zgadzało w tym projekcie, ale jak patrzę na niego z perspektywy czasu, to chyba nie uwzględniliśmy po prostu tego, kto realnie decyduje albo kto może, albo i co może zablokować decyzję, bo no, wydawało się, że jest klimat pod to, są podmioty, gminy, tak, których adresujemy, wszystko się zgadza, można byłoby budować, można byłoby to zrobić, wszystko jest fajnie, no ale decyduje jakiś tam czynnik polityczny i strach przed tym, że jednak to jest ryzykowne. No i się okazało, że wydaliśmy pieniądze na różne tam, wiecie, śniadania, nie, prawnicze, mhm. na folder, na spotkania, na różne rzeczy.
Jakieś rolapy.
Nic nie zdobyliśmy, nie?
Nic.
Oczywiście przed tym projektem zrobiliśmy kilka projektów w tej formule PP, partnerstwa publiczno-prywatnego, więc mogliśmy się pochwalić, że słuchajcie, my już to przerobiliśmy w praktyce, mhm. więc mamy wiemy, doświadczenie, nie, niewiele tak. było tych projektów w Polsce, to jest fajna, fajna formuła. No ale ten projekt nie, że nie wyszedł, bo on był marketingowo od początku do końca wyszedł, ale no nie zdobyliśmy zleceń, więc musieliśmy sobie powiedzieć, że po prostu nie rozwijamy go.
Mhm. Kierujemy.
Ale to jest, wiesz, my jesteśmy z tym pogodzeni, to znaczy to nie jest tak, że my zakładamy, że ten projekt musi wyjść, nie? No. Bo to znowu nie było nikogo winnego, no tak, mhm. tak się stało. Tak się stało. Nie? To jest kwestia, wiesz, nauki tego, jak odróżnić sprzedaż od marketingu i żeby mieć świadomość, że marketing nie jest sprzedażą, bo część jakiegoś przeświadczenia, czy nam wyszło, czy nie wyszło, to jest bardzo często kwestia sprzedaży, a nie marketingu, bo tak jak powiedziałem, marketingowo my mieliśmy wszystko zrobione. Mieliśmy stronę, mieliśmy foldery, mieliśmy zdjęcia, mieliśmy spotkania, to było w sposób zorganizowany, dzwoniliśmy, umawialiśmy się, ktoś tam się odzywał, wiesz, wszystko było zorganizowane, tylko sprzedaż nam nie wyszła. Ale to nie była żadna wina marketingowców, bo to jest moim zdaniem taki błąd myślenia, który kiedyś popełnialiśmy, nie? Że słuchajcie, idziemy do marketingowców albo sami robimy ten marketing, bo coś wymyślamy i mówimy sobie, chyba to nam nie wyszło, bo nie zrobiliśmy sprzedaży. Sprzedaż to jest coś innego. Mhm. Nie? Więc to jest pierwsza nauka taka, żeby jeżeli ktoś zaczyna i jeżeli będzie o tym myślał, to powinien odróżniać marketing od sprzedaży.
To pociągnę trochę temat, mhm. czy da się sprzedawać bez marketingu?
Wiesz co, myślę, znaczy to jest kwestia pewnej warstwy, bo ja uważam, że można sprzedawać bez marketingu, jeśli się zainwestuje w, tak to nazwę, markę osobistą. Aha. I to jest taka kwestia, że już wtedy, właściwie nie wiem, czy to się da oddzielić, bo sprzedaje eksperckość. Jeżeli jesteś ekspertem, to będziesz sprzedawał w oparciu o rekomendacje, a to jest... w oparciu o to sprzedajesz, nie?
Zależy, co rozumiem przez ten marketing. No bo...
Tylko chodzi mi o to, że nie robisz wtedy, nie wiem, 5 podstron, tak, no różnych, tak. Tylko po prostu jesteś ty jako prawnik, który się specjalizuje w czymś, on ma swoich klientów, on robi to dobrze i oni go polecają. No to nie wiem, na ile to jest twoje aktywne marketingowe działanie, że ci klienci cię polecają, bo są zadowoleni. Ty robisz swoją robotę, mhm. nie?
A marketing szeptany się dzieje sam sobie, ale on chyba jest jednak, więc ja bym powiedział, że się raczej nie da sprzedawać bez jakiejś warstwy marketingu, tylko pytanie, jak ją zdefiniować, no bo to, że jestem ekspertem i wypowiadam się bez folderu, roll-upu i podstrony, tak, na konferencji, no to wtedy buduję po cichu ten marketing swoją własną osobą i tym, co mówię, tak?
Tak?
A to, czy potem dopnę sprzedaż, bo ktoś do mnie przyszedł dlatego, że widział, że coś tam powiedziałem, to jest zupełnie inna rzecz, to co Michał powiedział.
Piotr Kantorowski zapytał jeszcze o to, kto komunikuje ten błąd, kto komunikuje.
Klientowi.
Myślę, że tu są dwa aspekty bardzo ważne. Pierwszy aspekt to jest taki, żeby... jeżeli jest taka możliwość, to osoba, która ten błąd popełniła, była obecna. Mhm. Ale nie dlatego, żeby ją stygmatyzować, tylko żeby zobaczyła, jak się zachowywać w takiej sytuacji. W sensie ona nie powinna być sama i ona nie będzie wskazana z imienia i nazwiska. Nikt nigdy nie powie, że to był błąd tej osoby. Nie, to weźmie na siebie albo szef działu, albo partner, albo prawnik nadzorujący. Co z kolei, kto to zrobi, będzie zależało od tego, kto ma relację najgłębszą z tym jak partnerem. Nie? Jeżeli to będzie tak, że to będzie moja relacja.
Najgłębszą masz na myśli taką, klientem, która jest najbardziej zaufanie. Pozytywna, tak? Taka...
Znaczy nie, no to jest ta, która jest, trwa najdłużej, przeszli razem najwięcej i mają do siebie zaufanie, bo jest kwestia, wtedy ty patrzysz prosto w oczy komuś i mówisz, okej, ja ci mówiłem, że to dowieziemy, teraz się okazuje, że niestety nie dowieziemy w tym terminie, bo coś się wydarzyło i musimy to wydłużyć i ja biorę na klatę rozwiązanie tego problemu. Ja też mogę decydować o finansach, bo bardzo często z tym jest związana jakieś ryzyko po stronie klienta i jakiś wątek finansów takich, że ktoś musi decydować, że okej, jak zrobimy dodatkowe 100 godzin, to robimy za 0 zł. Dlaczego? Bo inwestujemy w relację z tym klientem, żeby on jednak nie zrezygnował z naszych usług. Na inne będą inne projekty Tak. I teraz, czyli z jednej strony fajnie, jak ta osoba będzie włączona, jeżeli może być włączona, no to będzie osobiście brała udział w spotkaniu, a jeśli nie, to fajnie, żeby jej wytłumaczyć, co teraz trzeba zrobić, co trzeba, że trzeba jechać, tak? Że no to już, bo to jest potem taka właśnie takie dobre przygotowanie do tej rozmowy, nie? Że ty jedziesz do klienta, rozmawiasz rzeczywiście z wszystkimi osobami, które są ważne w tej relacji. Jesteś partnerem, ty masz tę relację, za nią odpowiadasz. Nikogo nie wystawiasz na strzał.
Mówisz szczerze.
Okay. Idziesz do przodu, nie?
Czy no. To już dawno tak u was funkcjonuje, czy po przeczytaniu książki Extreme Ownership?
Nie, to zawsze tak funkcjonuje. Okay. Znaczy, no, tak jak my wracamy pamięcią, to się nic nie zmieniło.
No bo to jest tak, że ta relacja prawnik-klient w 99% przypadków to jest taka bardzo osobista relacja, no bo jednak klienci powierzają nam sprawy, którymi się nie często chwalą publicznie, tak?
Tak.
I wymaga ona takiego fundamentalnego zaufania, trochę jak spowiednika czasami. I jeżeli się taki błąd po stronie kancelarii pojawi, no to ta osoba, która jest tym spowiednikiem, ona jest tą twarzą, z którą ten klient, do której ten klient dzwoni, jak ma jakiś problem takiej natury, no to kto inny ma mu to zakomunikować? Jak to ma inaczej zostać przez niego przełknięte? To nie może być takie nieosobiste, tak?
Tak.
To jest absolutnie fundamentalne, bo tylko wtedy da się taką porażkę jakoś przepracować.
Inna rzecz, że możesz się o tym w ogóle dowiedzieć, bo to jest kwestia, która chyba nie jest bardzo powszechna w ogóle w naszym branży, w naszej branży, czy w ogóle badanie jakości twojej usługi. Nie? Czyli to jest w ogóle wątek taki, że rozmawiasz z klientem i mówisz, no to słuchaj, no to w 5 pytaniach, tak? Prawnik był okej, komunikacja była okej, merytorycznie był przygotowany, w ogóle jesteś zadowolony z tego projektu i oni powiedzą to. I oni też tobie to powiedzą, no bo to musi być z tej, z trochę z wyższego poziomu, no bo ty masz szerszą perspektywę, możesz powiedzieć, no dobra, Maciej, Tomek czy Jacek, słuchaj, no my to widzimy trochę inaczej, w tym projekcie też było tak, że nie dostaliśmy od was wszystkich info, więc to, co tobie tam ktoś przekazuje, że ach, kancelaria powinna przewidzieć to, to i to i to, no my tego nie mogliśmy przewidzieć, bo my tego nie wiedzieliśmy. Zostało to u was, no nie ma szans, żebyśmy to przewidzieli, nie? I to się tworzy. I teraz jeśli sobie odbędziesz takich kilka rozmów w trakcie obsługi, poprawisz to, co nie chodzi, zmienisz i potem masz taką sytuację, że coś nie wyszło, no to jest tylko kontynuacja tej rozmowy, bo to działa w dwie strony. Jak ktoś cię traktuje biznesowo jako poważnego partnera i chce, żebyś mu pomógł rozwijać biznes, przy tym budujesz swój biznes i to jest fajna relacja, to działa w dwie strony, nie? To działa w dwie strony.
Oddzieliliśmy na szczęście marketing od sprzedaży, co wielu prawników ma z tym mega, mega problem. A powiedzcie, jakich czynności teraz sprzedażowych byście nie podejmowali, które robiliście kiedyś?
Ja jak myślę o sprzedaży, to myślę o tym, że trzeba naprawdę zwracać uwagę na rentowność projektów. Prawnicy mam wrażenie, że tego nie robią. Szczególnie na początku swojej kariery chcą mieć case'y i nie przywiązują do tego dużej wagi. Natomiast warto na to zwracać uwagę i być tego świadomym, żeby podejmować świadome decyzje. Bo żeby się po prostu nie wykoleić. Bo to jest kwestia strategii i można sobie powiedzieć, tylko to musi być świadoma decyzja, że słuchajcie, ja teraz biorę wszystko. Ja każdą sprawę jestem w stanie tak wycenić.
Tak młodzi prawnicy bardzo często robią. Bierzemy wszystko, żeby się rozwijać.
Ale to nie jest złe. W tym sensie my też tak robiliśmy. Tylko musisz mieć strategię, która polega na... Musisz sobie powiedzieć, że okej, po pierwsze, ja nie przekroczę granicy, kiedy będę niewypłacalny, kiedy się okaże, że muszę to robić, a już nie dostaję więcej kasy, bo ktoś mi zapłacił 1000 zł za sprawę i w sumie okej, w tym miesiącu ją wziąłem, ale ona potrwa 2 lata.
Tak.
I co ja zrobię za pół roku albo za rok? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, no bo jeżeli przyjmiesz taką strategię, że chcesz po prostu zdobyć udział w rynku, no to musisz wziąć te tematy, jakie by one nie były, bo to buduje twój portfel. Tylko mi chodzi o to, żebyś to zrobił świadomie, żebyś po prostu nie zbankrutował. No i wtedy zaczniesz myśleć o tym, czy komputer to powinien być nowy, czy poleasingowy. Nie? I musisz sobie patrzeć na ten portfel klientów, żeby wiedzieć, że no to teraz będę sobie powoli tym manewrował w jakimś kierunku, nie? I będę sobie, nie wiem, miał więcej klientów korporacyjnych, może się uda zdobyć, może jakimś tu się zbiegiem okoliczności udało, może mniej takich, więcej takich, to mi bardziej leży. Mi chodzi o tą świadomość, nie? Tego zarządzania tym portfelem zleceń i żeby rzeczywiście... żeby to pragnienie, żeby jednak klient do nas przyszedł i żebyśmy mieli ten case, no nie przesłaniało tego, czy on finalnie będzie, nie będzie dla nas niekorzystny, nie?
Tutaj dopowiem, że no, ta świadomość jest bardzo ważna i ona się przejawia również tym, że musimy mieć naprawdę precyzyjnie jakby wymyślone, gdzie jest ten próg rentowności, bo o tym bardzo często się zapomina i w ferworze walki, czy tak powiem, się naprawdę bierze wszystko, a potem się okazuje, że mieliśmy złe wyobrażenie o tej rentowności, bo nam się wydaje, że żeśmy gdzieś sobie to policzyli, że tak będzie okej, a w efekcie skali potem wychodzi, że tak nie jest i to jest duże zagrożenie, to jest duży problem i może się skończyć najgorszą z możliwych porażek, tak jak Michał powiedział, czyli po prostu
zwinięciem biznesu.
Mhm. Dlatego ta świadomość musi również się wewnątrz organizacyjnie przejawić tak, że policzy ktoś po prostu brutalnie, usiądzie, policzy, dobrze, no z tej godziny ja muszę mieć tyle pieniędzy, ta sprawa potrwa tyle, to z kolei z doświadczeniem nabywamy dopiero, no bo nie no zawsze właśnie. Jesteśmy w stanie to ocenić, tak? Więc jest to, ten moment ryzyka jest wpisany w to, ale da się tym lepiej albo gorzej zarządzić i musi być wliczenie, że z tej godziny mam tylu pracowników, tyle mam czasu, doba ma 24 godziny, to się nie zmieni, to jest w mianownik się nie ruszy, tak?
Wszyscy na świecie mają tyle samo czasu.
Wszyscy mają tyle samo tego czasu i on jest wart tyle albo tyle i jak przekroczę punkt przełamania, to po prostu to się nie zepnie i nie ma cudów. Tak?
No i to jest kwestia odpowiedzialności, bo jak sobie do tego dołożysz wątek taki, że masz przynajmniej jedną osobę, z którą współpracujesz, nie wiem, w sekretariacie albo innego prawnika, albo aplikanta, to nie jest tak, że ty sobie zakończysz biznes. Mhm. Zakończysz komuś, zwichniesz komuś po prostu jakiś okres, utniesz gałąź, bo ktoś sobie coś planuje, jesteś za niego odpowiedzialny, zresztą z wzajemnością, to działa zawsze w dwie strony. No i nie możesz być lekkomyślny, no bo odpowiadasz, za tych ludzi po prostu odpowiadasz, nie? Także to jest bardzo ważne. No, trzeba się rzeczywiście zastanawiać, bo okazuje się, że też mogę powiedzieć już z doświadczenia, że wejście w nowe, nie wiem, specjalizacje, czy zakresy, czy zbudowanie nowego produktu trwa o wiele dłużej niż nam się wydaje. Nie? To nie jest tak, że można sobie wymyślić, że od dzisiaj będę się zajmował, nie wiem, prawem kosmicznym.
Atomowym
i że zbuduję swoją pozycję w 6 miesięcy. Nie ma opcji, więc tu znowu kwestia taka finansowa, żeby było paliwo, że jak sobie przyjmiesz 6 miesięcy, no to, nie, to się nie wydarzy. Nie? To trwa po prostu bardzo długo. Ważne byłoby z jednej strony, żeby wiedzieć, kiedy zabić projekt, to jest z jednej strony, ale my mamy też takie doświadczenie, że a z drugiej strony, jeżeli wierzysz w jakiś projekt, no to my widzimy po projektach, które my weszliśmy i które nam się udały, że tak 3 lata trzeba sobie liczyć, nie?
I liczyć się z tym, że on będzie denerwował przez te 3 lata.
Nazwijmy rzecz po imieniu, że do niego dokładał 3 lata.
Tak.
I po 3 latach jest jakaś już pozycja zbudowana i się okazuje, że rzeczywiście to zaczyna chodzić, bo no.
Mówisz o projekcie, bo mówisz jako o specjalizacji, że jakąś specjalizację?
Jeżeli to miałaby być taka duża specjalizacja, to tak, że ktoś mówi na przykład, dobra, to słuchajcie, mamy taki plan, żeby być jednym z czołowych ekspertów od prawa energetycznego, nie? W kontekście specjalizacji. Możesz sobie też powiedzieć o innym projekcie, no możesz sobie wymyślić, że będziesz się zajmował...
Nawet prawem kosmicznym,
dokładnie. Nie? Tak? Nie mówię o mniejszych projektach takich, które są, nie projektach, tylko wtedy produktach, że ktoś mówi, dobra, to sprzedajemy spółkę komandytową, wiecie, mam spakowany produkt i lecimy z spółką komandytową. Nie, mówię o takich rzeczach, które są fundamentalne dla kancelarii, że przyjmujecie, nie wiem, nowego partnera, wspólnika, no i on jest specjalistą w jakiejś zakresie i teraz kancelaria oprócz, nie wiem, prawa energetycznego i zamówień publicznych będzie się zajmowała nowymi technologiami. To rozkręcenie takiej trzeciej nogi, jak on, wiecie, dołącza. Powiedzmy, że mamy do czynienia z młodą osobą, że on nie przynosi biznesu, to nie jest połączenie kancelarii, to są 3 lata, to jest minimum, nie? Ja tak uważam.
A jak to jest w ogóle, i gdyby przyszedł do was jakiś młody prawnik, który miałby ambicje założyć kancelarię i by się spytał na zasadzie, czy ja powinienem zacząć się zajmować wszystkim mydłem i powidłem prawniczym, czy jednak wybrać sobie bardzo wąską specjalizację, co byście poradzili?
Wiesz co, rozmowa o specjalizacjach...
To zależy.
Nie, nie, rozmowa o specjalizacjach jest o tyle trudna i myśmy ją odbyli wielokrotnie i mam wrażenie, że nie ma dobrego klucza, żeby otworzyć te drzwi. Dlaczego? No bo z jednej strony możesz podejść do specjalizacji i powiedzieć, ja się zajmuję prawem energetycznym, farmaceutycznym, zamówieniami publicznymi albo, nie wiem, prawem bankowym i uznać, że to jest specjalizacja, ale znowu nie jest tych specjalizacji tak dużo. Taka jest prawda. Możesz podejść, nazwijmy to, nie wiem, sektorowo i powiedzieć sobie, dobrze, to ja obsługuję nie prawo energetyczne, tylko sektor energetyczny, a tam jest zamówienia publiczne, coś tam, ale tak, w sektorze. Tak. Pewnie w tych sektorach da się jeszcze jakieś branże, nie, w stylu przetwórstwo paliwowe, a dystrybucja, a coś tam, a transport. No i znowu, co chcesz robić? No a możesz sobie wymyślić w ogóle takie podejście produktowe i powiedzieć sobie, że będziesz się zajmował, nie wiem, sukcesją, no ale to ani branża, ani sektor. A możesz sobie powiedzieć, że chciałbyś się specjalizować w zaawansowanych, tak, procesach. No i pytanie, czy to jest specjalizacja, tak? Które są, nie wiem, precedensowe i bardzo ważne, bardzo skomplikowane dla klienta. I znowu wtedy nie patrzysz na to pionowo, tylko patrzysz na to poziomo, bo w każdej z tych może dojść do sporu, który będzie bardzo skomplikowany. No i będziesz chciał mieć kogoś, kto się po prostu zna na tym, jak zarządzić takim sporem i w ramach w ogóle zarządzania takiego projektu, że wiecie, mamy jakiś spór i w ogóle musimy wyjść z jakiejś, nie wiem, inwestycji albo kontraktu, ta osoba, okej, jak będzie prawo energetyczne potrzebne, to ci dobierze eksperta, nie? Więc to nie jest taka prosta rozmowa, bo to nie chodzi o to, czy zajmuje się mydłem i powidłem. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy on ma się zajmować rozwodami, prawem spadkowym, wiecie, pozwami o zapłatę, nie wiem, i jeszcze czymś, no to musiałbym wiedzieć tak naprawdę, ile ma lat doświadczenia, jaka jest jego ścieżka, w sensie, co on robił w czasie swojego życia, gdzie on jest, w sensie, czy on jest gotowy na przeprowadzkę, wiecie, musiałbym wiedzieć w ogóle, do jakich klientów on chciałby dotrzeć, ile on chciałby, bo to każdy z nas sobie odpowiada na to pytanie, ile ja potrzebuję miesięcznie sprzedać, żeby się utrzymać, wiecie, to są ciekawe rozmowy i nie ma problemu, żeby ją odbyć, ale nie takie proste, bo nie ma takiej odpowiedzi, czy ja mam się zajmować prawem energetycznym. No to po góralsku, no tak. Albo nie. No nie wiem, wiecie. Nie
bo jest,
wiem,
jeszcze,
no.
Jest jeszcze inny poziom w ogóle rozważania tego, no bo z jednej strony mamy ekspertów i możemy sobie powiedzieć, że oni są potrzebni w tych najtrudniejszych sprawach, tak? Ale z drugiej strony mamy całą masę przecież ludzi, którzy nie potrzebują ekspertów, właśnie nie potrzebują kogoś, kto się wyspecjalizował super i w ogóle przejadł wszystkie możliwe tematy, tylko potrzebują kogoś, kto jest trochę od wszystkiego i z prostą sprawą, bo są różne, sobie poradzi. Za inną też cenę. Pamiętajmy o tym. Także to nie jest rzeczywiście proste pytanie, bo może się okazać, że możesz być prawnikiem od wszystkiego, nie, po prostu target twoich klientów jest inny, a tacy ludzie też są potrzebni. I to nie jest wcale powiedziane, że będziesz miał jakoś gorzej. Nie. Może być dokładnie odwrotnie. Tak? Bo sektor kosmiczny jest wąski w Polsce pewnie. Tak?
No,
i jeśli pewnie tej pracy tak dużo nie ma.
Może
nawet nie istniejący.
Bardzo wąski.
No teraz przepraszam, łazik teraz na
Jest.
Politechnika chyba warszawska.
Także to rzeczywiście nie jest proste pytanie, bo myślę, że dla jednych i drugich się miejsce znajdzie. Pytanie tylko... tak naprawdę, co oni chcą zrobić i co rynek, w który chcą trafić, potrzebuje od nich, tak? No bo prawnik w jakiejś mniejszej miejscowości pewnie inaczej do tego podejdzie niż prawnik w Warszawie, tak?
Wiecie, to są pytania trudne, z którymi my się również mierzymy, bo jak się zastanawiamy nad strategią rozwoju kancelarii i to padają te pytania i każdy je musi sobie zadawać, tak? Gdzie chcecie być za... Michał Babicz, gdzie chcesz być za 3 lata, 5, 10? Jakich klientów chcesz obsługiwać? Chcesz, żeby ta kancelaria miała, nie wiem, 150 osób i oddziały w Polsce i może za granicą? Czy chcesz tak naprawdę, żeby miała, nie wiem... mniej osób i żeby była tylko w Poznaniu. Nie?
Albo miała większą rentowność.
A ten scenariusz mniejszej kancelarii też tak na poważnie rozważacie?
Chyba nie. Wiesz co, my idziemy w kierunku Expert House, czyli kancelarii eksperckiej. I to jest coś, co okazuje się, że jest bardzo mocno w naszym DNA. Czyli my chcielibyśmy się zajmować projektami, które są duże i skomplikowane, wymagają eksperckiej wiedzy. Mhm. Mamy takie zespoły i zresztą cały czas je współtworzymy i rozwijamy. I chyba do nas, dotarło do nas, że tego się po prostu mniejszą kancelarią zrobić nie da.
Okay.
Po prostu. Dlatego, że to są projekty, gdzie są setki, tysiące godzin miesięcznie i nie jesteś w stanie tego obsłużyć, tak patrząc przez zarządzanie projektowe, mniejszą ilością osób. No i też się tak złożyło, że tych specjalizacji jest kilka, no i w każdej taki zespół jest. Więc no, trudno byłoby, znaczy jakbyśmy wycięli jedną, no to może wtedy by się z tego zrobiła jakaś mniejsza kancelaria, no ale no tu siedzimy, jesteśmy my, no to musielibyśmy się, nie wiem, tak, tak. Musiało się stać, więc kiedyś bym na to pytanie miał większą trudność, żeby odpowiedzieć, ale ostatnio mieliśmy takie fajne dwudniowe warsztaty właśnie tego dotyczące na temat strategii i doszliśmy do takich wniosków.
A to troszeczkę płynnie wraca też do pierwotnego pytania w tym wątku, tak. Czyli jak nie zrobić błędu przy sprzedaży. I właśnie jednym z błędów też jest rzucenie się z motyką na słońce, czyli jakoś to będzie, ogarnę, sprzedaję, super. A potem się okazuje, że godzin jest 1000, a ja mam jednego aplikanta.
A doba ma 24,
nie? Doby nie przeskoczę. No, i co? I mamy porażkę, bo nie dowiozę tego tematu po prostu. Bo jeżeli chcę kogoś dobrać, to na pewno rentowność już nie będzie taka, jak zaplanowałem, tak? No i wracamy do punktu wyjścia. Także no,
to o tym można by bardzo długo opowiadać, bo to jest, wiecie, to jest nauka, która płynie na przykład taka, że jeżeli macie klientów, których macie na ryczałtach miesięcznych i oni powiedzą, że niewykorzystane godziny powinny przechodzić, no to biorąc pod uwagę na kolejny miesiąc, to biorąc pod uwagę to, co powiedział Mateusz, w umowie powinien być zapis, że okej, one mogą przechodzić, ale na przykład tylko do 3 miesięcy, ale to nie chodzi o to, żeby klient na tym stracił, tylko żeby nie skumulowało się na przykład 300 godzin i żeby ktoś ci nie przyszedł i nie powiedział, a teraz wy sobie działacie jako kancelaria, ja mam taki projekt, że chciałbym instytucję płatniczą i róbcie. I ty, no i co masz zrobić? Masz umowę, ma gość skumulowane 300 godzin i najlepiej jeszcze, żeby się zmieścić, wiecie, w tym miesiącu. No i to są wszystko te biznesowe po prostu podejścia do tego, jak ktoś robi biznes i jak ty robisz biznes, nie?
To co, zanim napiszesz książkę, spotykamy się za rok i rozmawiamy
z chęcią
o tym, jak się rozwija kancelarię i na co zwrócić uwagę.
Tu się urodziło po waszych wypowiedziach tyle tematów, że moglibyśmy w sumie nagrywać i do upadłego.
Ale to no, trzeba musimy wynająć jakąś kawalerkę w Poznaniu. W
dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Nie, no myślę...
Z dużą ilością wina i dobrej pizzy na przykład. Nie wiem, tak. Czy jesteście za, ale...
Jesteśmy, Sylwia była gotowa zamówić dla was tą pizzę, naprawdę. To jest naprawdę... dbają o wszystkich.
Tak. Dziękujemy bardzo za to. No. Za gotowość.
Wyobraźcie sobie, że jesteście jak Marty McFly z Powrotu do Przyszłości. Kojarzycie film, prawda? Marty'ego McFly'a.
Oczywiście.
I w odróżnieniu do tego filmu możecie zmienić jakoś przyszłość, możecie zmienić siebie, bo w tam filmie nie mogliście zmienić siebie. Co byście zmienili w swoich porażkach albo której chcielibyście uniknąć?
Ja jak spoglądam wstecz, to myślę, że sporo klientów, było ich kilku, wykorzystało po prostu jakieś moje jeszcze takie młodzieńcze podejście, takie, że róbmy, bo mamy zaufanie, na pewno się rozliczymy i w ogóle będzie dobrze. Ja te tematy podwoziłem do końca, brałem za nie odpowiedzialność do końca. Co do rozliczeń, sprawa do dzisiaj pozostaje otwarta i to jest taka nauczka. Ja oczywiście do tego podchodzę w ten sposób, że mnie to dużo nauczyło, ale gdybym miał komuś tego oszczędzić, bo to są stresujące sytuacje, takie, że człowiek sobie myśli, ale byłem naiwny. Ja się dużo nauczyłem, ja występowałem przed sądem, zrobiłem wiele, organizacje poprawiliśmy, różne rzeczy, natomiast część klientów teraz wiem, że byli to wyjadacze, którzy tak funkcjonują po prostu, przenosząc się z kancelarii do kancelarii, jakieś tam inne. Tacy się trafili, po prostu, to jest jakiś tam promil, ale no to taka rada, żeby na to zwracać uwagę, bo to są po prostu potem trudne sytuacje, nie?
Mateusz?
Ja myślę, że trochę w tym wątku pewnie bywałbym twardszy czasem w negocjacjach, bo potem się okazywało, że mogłem. Okay. I pewnie bym chciał jakoś inaczej, znowu jak patrzę historycznie, może spróbować zarządzić własnym czasem i czasami jednak komuś oddać jakieś zadania, żeby zrobić inne, których nie dowiozłem i różnie to się kończyło, bo robiłem coś innego, co nie musiałem, jak z perspektywy czasu patrzę na to. Pewnie bym w tym kierunku szedł.
Okej. Okay. Słuchajcie, dziękujemy panowie za dzisiejszą gościnę i za nagranie odcinka podcastu Poza Prawem. Dziękujemy też Piotrowi Kantorowskiemu, Łukaszowi Mrozowi za zadanie fajnych pytań.
Dzięki.
Dzięki.
I do zobaczenia. Albo za 2 miesiące, jak wynajmiemy tą kancelarię, znaczy nie kancelarię, chciałem powiedzieć kawalerkę z Szymonem, albo za rok, jak przyjedziemy na następny.
Słuchajcie, a będziecie na Legal Market Day? Tak z ciekawości?
Ja będę.
No właśnie, to się zobaczymy na Legal Market Day.
No to ja w takim razie chyba też muszę być.
No, to Mateusz też będziesz.
To ja też będę.
Okej, okay, no to dobra. Ja jesteśmy mówieni.
To do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.